Po niewinnych czarodziejach, o których rozmawialiśmy tydzień temu, Andrzej Wajda wraca do wojny, do tematów wojennych i to do tematów, do których w zasadzie nie nawiązywał tak mocno wcześniej, to znaczy do tego tematu.
Wcale nawet. Znaczy, w ogóle jako jedyny, wydaje mi się jako jedyny, jako pierwszy w ogóle w polskim kinie mówi o Holokauście.
Mówi o Holokauście, aczkolwiek w pokoleniu był temat powstania w getcie, więc gdzieś tak, tam to no, się pojawiało.
Tak, tak.
Natomiast rzeczywiście jest to pierwszy film, w którym pojawia się tak mocno temat Holokaustu, chociaż mam też w głowie filmy Wandy Jakubowskiej. Chociaż tam też nie ma postaci żydowskiej.
Nie ma, ale też, wiesz, temat Holokaustu to jest jedno, ale też tutaj jest perspektywa bohatera żydowskiego.
Dokładnie, tak.
Tego nie było.
Tego nie było. Mamy tutaj właśnie historię opowiedzianą z jego perspektywy i to nie tylko historię właśnie wojenną, to znaczy to jest historia, która zaczyna się jeszcze przed wojną.
Pokazuje w ogóle takie nastroje, tak. No i to też jest pierwszy film, który mówi o tym polskim antysemityzmie,
tak.
Który pokazuje to, że Polacy byli wspaniałymi ludźmi, którzy pomagali, ale też zdarzali się tacy, którzy no,
tak,
co tu mówić, po prostu denuncjowali tych Żydów.
Antysemityzm był ogólnoeuropejską tendencją również.
Tak.
Nie tylko w Polsce, nie tylko w Niemczech. To się zdarzało wszędzie. I były takie organizacje i takie grupy, które rzeczywiście gdzieś tam z tym sympatyzowały.
No tak, no bo tutaj punkt wyjścia jest taki, że mamy to getto ławkowe na uniwersytecie.
Mamy wiec studentów, którzy jak sądzę są też zrzeszeni w jakimś takim, nie wiem, nie chcę tu podawać nazw, ale w jakimś takim...
W jakiejś organizacji tego rodzaju.
I nasz główny bohater, którego żegna matka przed pójściem właśnie na ten uniwersytet, nachodzi po prostu na te właśnie manifestacje. No, jest bardzo, ma dość żydowską urodę, mówiąc
wprost. No jest Żydem, no to tak. Tak,
no tak
wygląda,
ale że
na Żyda, tak.
Ma, no jest to dość dostrzegalne i w związku z tym, no po prostu tak wynika.
Zobacz,
że
to jest film o tym, jak przypadek rządzi
tak.
losem.
Tak, no bo rozpętuje się bójka. I on w wyniku tej bójki przypadkowo zabija człowieka, trafia do więzienia.
Broniąc się.
Znaczy nawet nie wiem, czy to była obrona. No po prostu rzuca cegłą i ta cegła trafia w głowę przypadkowej osoby. Którą zresztą gra Andrzej Żuławski, o którym zaraz powiemy. Więc to jest film tak o przypadku. Też film o tym, jak nieszczęśliwe potrafią być ludzkie losy i jak jednak splecione są mocno z tym, co się dzieje historycznie. Bo on trafia do więzienia, a chwilę później wybucha wojna, więc z tego więzienia wychodzi.
Wychodzi, ale nie trafia na wolność,
dokładnie.
Tylko trafia do innego więzienia.
Dokładnie, więc jest
jeszcze
to
gorszego.
Jest to powszechnie ciekawa historia, właśnie taka droga po prostu od przedwojnia do w zasadzie wojny, gdzie ta historia też się kończy, o czym może nie mówmy, żeby nie zdradzać. Natomiast rzeczywiście jest to no, taka droga, jaką przechodzimy z tym bohaterem. On też się w pewnym sensie zmienia. On też przechodzi pewną przemianę. Chociaż on jest człowiekiem siły, powiedziałbym.
Tak.
On jest tym Samsonem biblijnym właśnie, że on ma w sobie bardzo dużą wewnętrzną moc tego właśnie, że ma takie swoje wartości, za którymi stoi.
Nawet w niezwykle trudnych warunkach, nawet w sytuacji zagrożenia życia, on się tych wartości trzyma. Mnie bardzo poruszyła scena rozmowy z Lucyną, w którą wciela się Alina Janowska, która przyznaje się do tego, że ona też jest Żydówką. To była scena, myślę, że najmocniejsza w tym filmie i w ogóle też najciekawszy wątek, moim zdaniem. Ta jej bohaterka.
Tak, to jest w ogóle wspaniała kreacja też. Ja uważam akurat, że najmocniejszą sceną jest moment, kiedy ona później, nie wiem, czy no, możemy chyba to zdradzić.
Możemy, tak.
No już trudno, jakoś nam państwo to wybaczą. Ona w pewnym momencie, w zasadzie z miłości chyba, albo
tak.
z jakiejś takiej, nie wiem, z zauroczenia takiego kompletnego, zgłasza się na ochotniczkę do getta. Mimo tego, że ona wcale nie jest właśnie tak jak nasz główny bohater taką widoczną Żydówką. To znaczy ona ma dość aryjską urodę. Więc ona może się na tej stronie aryjskiej jakoś utrzymać, ale zgłasza się, bo myśli, że on tam jest. I to jest strasznie dramatyczna
scena. Bo myśli, że on
scena.
Tam jest, ale też wiesz, ona w tej rozmowie ich wcześniejszej mówi o tym strachu, który jej towarzyszy. To znaczy o tym strachu, że ktoś ją w końcu odkryje.
No
że ona
też
zostanie zdemaskowana, że to nie jest,
tak.
to jest zupełnie inny strach niż ma on, ale on przynajmniej jest autentyczny i wszyscy wiedzą, że jest Żydem i on się nie ukrywa z tą swoją narodowością, natomiast ona jest w takim podwójnym chyba lęku, wydaje mi się, no bo z jednej strony boi się, że ktoś odkryje prawdę o niej, no a z drugiej, jeżeli odkryje tę prawdę, no to będzie musiała się bać o swoje życie.
Tak.
Więc bardzo ciekawa postać. Ja bym chciała o niej film obejrzeć.
Prawda? To byłby ciekawy wątek. Tak. No niestety chyba tak. No ale może podrzucamy teraz pomysł jakimś filmowcom.
Może.
Bardzo prosimy o taki film. Natomiast wiesz co, tam to jest też opowieść, to o czym mówiłem, te wartości, to jest opowieść o godności.
Tak.
Właśnie o takiej... Bo różne były postawy w trakcie wojny. Ludzie, żeby przeżyć, musieli często tej swojej tożsamości, na przykład Żydzi, ukrywać. Musieli ją ukrywać, musieli się jej wyrzekać. Jakub jest człowiekiem, który od początku do końca tego nie ukrywa i mówi wprost, jestem Żydem. Jeżeli ceną za to jest to, że będę musiał ponieść śmierć, to ją poniosę. Mhm. Więc to jest jakaś
niezwykła
taka...
odwaga.
Prawda? To jest niesamowita odwaga, niesamowita jakaś taka godność, poczucie tej godności, że to, że ja jestem Żydem, to nie jest moja wina, jeśli ja muszę być przez to prześladowany, to będę.
Mhm.
I Alina Janowska tego nie ma i w rozmowie z nim, myślę, że po raz pierwszy zaczyna to dostrzegać.
Tak. On zupełnie zmienia jej światopogląd.
I to jest niesamowite, że on, mimo tego, że nie wydaje się takim silnym człowiekiem na pierwszy rzut oka, mhm. on jest no, po prostu takim zwykłym, szarym, młodym
chłopakiem,
człowiekiem.
Tak, tak.
To on jednak jest w stanie tak rozpalić te wartości właśnie w Alinie Janowskiej, czyli w tej Lucynie, że ona jest w stanie dokonać takiej decyzji zupełnie dramatycznej.
Mm-hmm.
Więc niesamowite to jest. Tam jest zresztą bardzo wiele takich bardzo ciekawych wątków. Myślę, że późniejszy wątek tej siostrzenicy, nie wiem jak ona się nazywała, bo to imię chyba też nie pada jakoś mocno.
Kazia. Wydaje mi się, że Kazia.
Bardzo
tak.
możliwe. Siostrzenica człowieka, u którego Jakub się ukrywa, u jego tak. starego współwięźnia, pana Maliny. Ta siostrzenica jest niesamowicie ciekawą postacią, dlatego że ona również się zakochuje w tym właśnie Jakubie. Wręcz powiedziałbym tak obsesyjnie.
Tak.
No, ona jest też jakąś taką, myślę, że troszkę starszą nastolatką. Ona jest
od niego dużo młodsza.
Dużo młodsza, tak. tak. Ona, no nie wiem, no może ma 14, może 15 lat.
No tak, myślę, że jakoś jest koło tego może
wieku,
być.
Więc
tak,
ona,
tak.
ona się nim fascynuje, to jest taka fascynacja. Ona też w pewnym momencie jest taka scena, kiedy on śpi, i ona jakby zdejmuje kołdrę i chce go dotknąć, tak podziwia jego ciało,
tak.
więc to jest też taka fascynacja, pewnie pierwsza erotyczna
tak.
tym człowiekiem. I ona w tej fascynacji dochodzi do takiego momentu, że w pewnym momencie oszukuje go tylko po to, żeby został w tej piwnicy. Ona nie zdradza tego, że pan Malina już nie żyje. Ona mówi, że on wyjechał, ale tylko dlatego, że wie, że gdyby ona mu to powiedziała, to on by z tej piwnicy wyszedł.
Wyszedłby, tak.
I nie chodzi jej nawet w tym momencie o to, że on by wyszedł i zostałby złapany. Jej chodzi o to, że ona chce mieć go przy sobie.
Tak. I znowu zobacz, ile tych historii było, no bo znowu mi się przypomina Has.
Mhm.
Przecież.
Tak.
Jak być kochaną.
Jak być kochaną.
Ona też chciała mieć go przy sobie.
Zresztą zauważ, że mamy tego samego autora pierwowzoru literackiego.
Tak, oczywiście, bo to o tym nie powiedzieliśmy. To jest nowela Kazimierza Brandysa, który jest też współautorem scenariusza do tego filmu. Więc to są gdzieś takie wątki powtarzalne i
tak.
powiązane ze sobą, tak.
No, ja myślę, że też, ponieważ Brandys, z tego co tam pamiętam, ma pochodzenie żydowskie, miał pochodzenie żydowskie, ja myślę, że tam jest też dużo takich wątków autobiograficznych. Czy gdzieś może zauważonych
być może,
w trakcie wojny.
Być może.
To jest też niezwykle ciekawe. Mamy tam bardzo dużo właśnie takich, powiem inaczej, to jest świetnie napisany scenariusz. To jest naprawdę scenariusz, który jest wielowątkowy, te wątki się pięknie splatają, one są bardzo głębokie, te rozmowy są bardzo głębokie, tam są niesamowicie rozbudowane dylematy moralne.
Mhm.
Na przykład jest dylemat pana Maliny, który uważam, że jest jednym z bardziej dramatycznych,
tak.
jakie pojawiły się w ogóle w kinie, dlatego że pan Malina był współwięźniem Jakuba w tym więzieniu przez krótki czas.
Tam się poznali.
Tam
mhm.
się poznali, dlatego że on ukradł pieniądze po to, żeby zapłacić za terapię swojego syna, który był chory i mógł się uratować tylko właśnie lecząc się w Szwajcarii. Więc on uznał, że ukradnie te pieniądze i pójdzie do więzienia, ale jego syna uratują w ten sposób. No i potem mija jakiś czas, znowu się spotykają już na wolności i okazuje się, że syn tego pana Maliny rzeczywiście przeszedł tę terapię, wyzdrowiał, ale niedługo potem trafił do obozu koncentracyjnego i tam zginął. Więc pan Malina mówi takie bardzo poruszające...
Bardzo tragiczny bohater.
Tak, bardzo poruszające zdanie. mówi, że czy warto było ponosić taką cenę i iść do więzienia tylko po to, żeby przedłużyć o parę lat życie tego syna, ale za to po to, żeby zginął w takich katuszach. Więc to jest niesamowicie głęboki dylemat, tak. prawda? Zresztą pan Malina to też jest bardzo ciekawa postać. Jan Ciecierski gra go tutaj w tym filmie. To jest, Jan Ciecierski to jest aktor, który miał w sobie niesamowicie dużo ciepła. Nie wiem, czy się zgodzisz
tak,
ze mną.
Tak, i to widać tutaj.
I to bardzo dobrze tutaj widać, ale też widać w jego roli w Popiele i Diamencie, bo on grał tam portiera.
Portiera, tak, tak.
I to też jest bardzo właśnie ciepła rola.
Taki bardzo opiekuńczy.
Opiekuńczy.
Jest w obydwu tych filmach.
Tak. Widać po nim, no oczywiście nie wiemy, bo jest to gra aktorska, ale widać po nim, że jest po prostu dobrym człowiekiem. Mhm. To znaczy ten Malina jest po prostu dobrym
tak.
człowiekiem.
No nigdy w to nie wątpimy tutaj, absolutnie.
Nie ma ku temu powodów.
Tak.
Bardzo dużo jest tam, jest też wątek matki. Bardzo ciekawy.
Tak, i też tragiczny wątek matki.
Też tragiczny wątek. Irena Netto gra właśnie matkę Jakuba.
To jest bardzo poruszająca scena, kiedy on ją niesie na tak. rękach i to w taki sposób, jakby ona szła obok niego. To jest też bardzo ciekawe rozwiązanie, że on tak jak nie bierze jej na ręce tak jak małej dziewczynki, to znaczy nie trzyma jej przed sobą, tylko trzyma ją obok siebie i cały tak. czas przytula twarz do jej twarzy.
Tak.
To jest też bardzo poruszający moment.
Zresztą Irena Netto jest tutaj naprawdę niesamowita. To jest bardzo mała rola, ale jednocześnie ona ją gra w taki sposób.
Tak, to jest bardzo mocna rola.
Tak, ona zostaje na długo. Ja jestem zawsze, jestem fanem Ireny Netto. Mm-hmm. To nie jest aktorka, która była jakoś bardzo mocno znana. Już o niej mówiliśmy przy okazji Pożegnań, gdzie również gra. Gra też w Jak być kochaną. No więc bardzo bym chciał, żeby była doceniona trochę bardziej niż jest.
No to my tutaj tak robimy to również, dla niej.
Również dlatego. Ona też wprowadza tutaj bardzo ważny wątek, to znaczy ona, bo ponieważ tak, w pewnym momencie, kiedy Andrzej, kiedy Jakub ukrywa się w piwnicy, to popada w pewien obłęd.
Tak.
To znaczy przychodzą do niego duchy i słyszy głosy. I słyszy głosy, i to jest też bardzo wyjątkowe, słyszy głosy ludzi, których w getcie grzebał, dlatego że on w getcie pracował jako grabarz. I słyszy między innymi głos matki.
Ale to też jest powiedziane, że on robi to, bo to była jedna z tych rzeczy, które matka w nim bardzo głęboko zakorzeniła już od dzieciństwa. Mhm. Że zmarli muszą być pochowani. Więc to znowu jest jakiś taki wynik jego kodeksu moralnego.
Tak, ale z drugiej strony też jak jakby popatrzymy, zagłębimy się trochę w zasady właśnie judaizmu.
No tak.
To też jest to bardzo nie... Praca, która w sytuacjach niewojennych jest bardzo rzadko wykonywana przez Żydów i też jest obarczona różnymi rytuałami, które trzeba przejść, żeby się oczyścić. On tego nie ma jak robić. Więc to, że jego duchy, znaczy, że duchy tych ludzi, których grzebał, później do niego wracają,
przychodzą.
Jest mhm. też może właśnie jakimś takim mrugnięciem oka do tej całej tradycji właśnie żydowskiej.
Być może.
Że one go prześladują poniekąd tam, no ale wraca też ta matka i ona mu mówi, musisz być jak Samson. I wprowadza właśnie tą paralelę,
ten wątek
właśnie Samsona. I on od tego momentu zaczyna się tam bardzo mocno przewijać. I w zasadzie wszystkie te najważniejsze...
do finału.
Tak, dokładnie. Tak. Wszystkie najważniejsze momenty z historii Samsona biblijnego oczywiście
mamy tutaj pokazane. No Wajda podobno marzył o tym, żeby stworzyć taką wielką biblijną przypowieść. To znowu jest film, z którego on nie był zadowolony. Film, który w jego odczuciu nie był filmem zbyt udanym. I tutaj sobie pozwolę zacytować jego wypowiedź o tym filmie, bo mówił tak. Samson był moim pierwszym filmem zrobionym w technice CinemaScope. Ten panoramiczny obraz skłaniał do stylizacji oraz powolnej akcji, długich ujęć i inscenizacji rozbudowanej w głąb. Słowem, odciągał nas od filmu akcji, którym w zasadzie powinien być Samson według powieści Brandesa. Piękne, czarno-białe obrazy Wójcika domagały się trwania na ekranie i nie powinny być popędzane żadną akcją. Tymczasem ta akcja stanowiła o dramaturgii filmu. Z tej sprzeczności nie wydostałem się do końca. Realistyczne sytuacje z powieści wystylizowałem na biblijne obrazy statyczne i przez to trochę natrętne. Krytycznie podchodził do tego
krytycznie,
tytułu.
Krytycznie, ale widzisz, już któryś raz, chyba po raz trzeci, widzimy, że Andrzej Wajda był bardzo krytyczny względem swoich filmów. To znaczy, jeśli coś mu się udało, to mu się udało, ale jeżeli coś mu się nie udało, to on nie miał żadnych zahamowań, żeby
tak.
o tym mówić.
Mm-hmm.
Co uważam, że jest, świadczy o jego bardzo dużej dojrzałości.
Też jego współpracownicy mówią o tym, że jeżeli on zrobił dobry film, to to był nasz film, a jeżeli zrobił zły film, to to był jego film. No, brał na siebie tę winę, zupełnie.
To jest właśnie chyba poniekąd również jego geniusz właśnie reżyserski.
Myślę, że tak.
Że miał poczucie, tak jak Jakub, miał poczucie odpowiedzialności za to, co robi.
A my się usłyszymy ponownie za tydzień z kolejnym tytułem.
Do usłyszenia.